Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
Benedykt XVI zachęcił wiernych do prawdziwej mądrości opartej na tym, co nieprzemijające.
Stolica Apostolska uznała wejście w życie konwencji o amunicji kasetowej za ważny krok w procesie rozbrojenia.
Warszawa obchodzi 66. rocznicę wybuchu powstania.
1 sierpnia witają Państwa Beata Zajączkowska
i Leszek Wilczak.
Sieci uczy nas, że wszystko na tym świecie przemija. Przypomina o tym liturgia słowa dzisiejszej mszy świętej. Wskazuje, że sieci człowieka nie jest zależne od jego mienia, że dobra doczesne nie są celem, lecz środkiem w drodze do wieczności. Otwórzmy więc serca na potrzeby braci, bądźmy bogaci przed Bogiem.
O ewangelicznej mądrości, która nakazuje gromadzić te skarby, które nie niszczeją, mówił Benedykt XVI podczas niedzielnego spotkania z wiernymi w Castel Gandolfo. Jako przykłady tej mądrości podał wspominanych w tych dniach świętych Ignacego Loyole, Alfonsa Marię de Liguori, Eusebiusza z Vercelli i Jana Marię Vianneya. Podstawą papieskiego rozważania na Anioł Pański był dzisiejszy fragment Ewangelii świętego Łukasza, rozpoczynający się od próby włączenia Jezusa jako arbitra w spór majątkowy między dwoma braćmi. W odpowiedzi Zbawiciel opowiada przypowieść o pozornym powodzeniu bogacza, któremu obrodziło pole.
Głupiec to w Biblii ktoś, kto nie chce przyjąć do wiadomości faktu pochodzącego z potocznego doświadczenia, że nic nie trwa wiecznie, ale wszystko przemija. Tak młodość jak siły fizyczne, tak wygody jak i władza. Uzależnianie własnego życia od spraw tak nietrwałych jest zatem głupotą. Tymczasem człowiek, który ufa Bogu, nie obawia się przeciwności życia, nawet nieuniknionej rzeczywistości śmierci. To człowiek, który zdobył mądrość serca na wzór świętych.
Benedykt XVI przypomniał także o różnych przypadających w tym czasie kościelnych wydarzeniach. Odpuście Porciunkuli, wspomnieniu poświęcenia Bazyliki Matki Bożej Większej, rocznicy śmierci Pawła VI i liturgicznym święcie Przemienienia Pańskiego.
Po odmówieniu modlitwy Anioł Pański Ojciec Święty z satysfakcją przypomniał o wchodzącej dziś w życie konwencji o amunicji kasetowej. Umowa ta uznaje ten rodzaj broni za powodujący szczególne szkody i cierpienia oraz zakazuje państwom sygnatariuszom jej użycia, produkcji, przekazywania innym oraz gromadzenia. Amunicja kasetowa to różne rodzaje pocisków wybuchowych posiadających jako główny materiał rażący zespół tzw. podpocisków, czyli mniejszych ładunków rozrzucanych i eksplodujących na większym obszarze. Głównym problemem jest zawodność tej broni pozostawiającej mnóstwo niewielkich, ale niezwykle groźnych niewybuchów.
Moja myśl biegnie ku licznym ofiarom, które ucierpiały i wciąż doświadczają ciężkich urazów fizycznych i moralnych, łącznie z utratą życia, z powodu tych śmiercionośnych urządzeń, których obecność na danym terenie często na długo uniemożliwia całym społecznościom podjęcie na nowo codziennych zajęć. Wejście w życie nowej konwencji, do której przyjęcia zachęcam wszystkie państwa, ukazało mądrość, dalekowzroczność i zdolność wspólnoty międzynarodowej do osiągnięcia znaczących rezultatów na polu rozbrojenia i międzynarodowego prawa humanitarnego. Życzę i zachęcam wszystkich, by wciąż odważniej kroczyli tą drogą dla obrony godności życia człowieka, wspierania integralnego rozwoju ludzkiego, ustanowienia pokojowego porządku międzynarodowego oraz realizacji dobra wspólnego wszystkich ludzi i narodów.
Jak wyjaśniło następnie Watykańskie Biuro Prasowe, konwencja o amunicji kasetowej stanowi próbę wiarygodnej odpowiedzi na ciągle aktualny problem, jakim jest zaleganie w ziemi wciąż groźnych niewybuchów tej broni. Poza wymienionymi zakazami odnośnie do samej amunicji kasetowej, uwzględnia ona bowiem prawo jej ofiar do opieki. W watykańskim komunikacie przypomniano, że Stolica Apostolska brała aktywny udział w tzw. procesie z Oslo, którego skutkiem była rzeczona konwencja, będąc wśród inicjatorów zakazu amunicji kasetowej, należała także do pierwszych sygnatariuszy dokumentu przyjętego w 2008 roku.
W watykańskiej deklaracji związanej z ratyfikacją konwencji zaznaczono, że wejście w życie nowego prawa powinno opierać się na jak najszerszej współpracy państw i instytucji pozarządowych, łącząc proces rozbrojenia z rozwojem. Chodzi o zapewnienie bezpieczeństwa i pokoju na arenie międzynarodowej metodą ukierunkowania zasobów materialnych i ludzkich na rozwój, sprawiedliwość i pokój. Komunikat Biura Prasowego Stolicy Apostolskiej przypomina jednocześnie, że pierwsza konferencja państw stron konwencji o amunicji kasetowej odbędzie się w listopadzie w Laosie.
Dodajmy, że do konwencji przystąpiło ponad 100 państw, choć traktat ratyfikowało do tej pory około 30. Polska, mimo iż bierze udział w pracach genewskiej konferencji, konwencji o zakazie lub ograniczeniu użycia pewnych rodzajów broni konwencjonalnych, które mogą być uważane za powodujące nadmierne cierpienie lub mające niekontrolowane skutki, do konwencji o amunicji kasetowej nie przystąpiła.
Dziennik Radia Watykańskiego.
Kościół we Francji apeluje o dialog z Romami i nomadami. Jest to związane z decyzją rządu, który ogłosił, że w ciągu 3 lat zlikwiduje połowę nielegalnych obozowisk nomadów i odeśle ich do Rumunii i Bułgarii. Władze skarbowe mają z kolei skontrolować źródła dochodów mieszkańców obozów. Ta decyzja to reakcja na zajścia, do jakich doszło w ubiegłym tygodniu w miasteczku Saint-Aignan w środkowej Francji. Policjanci zastrzelili tam cygana podczas kontroli drogowej, co wywołało falę zamieszek. Cyganie mówią, że zginął on bezpodstawnie. Wydarzenia sprowokowały debatę społeczną na temat przyszłości ludzi podróży, jak we Francji nazywa się osoby kojarzone z cyganami. Głos w tej sprawie zabrali również katoliccy biskupi.
Duszpasterstwo katolickie cyganów i ludzi podróży nie może pogodzić się z sytuacją Romów i ludzi podróży, będących ofiarami przesądów i traktowanych jako kozły ofiarne. Jesteśmy przekonani, piszą biskupi, że remedium na lęk i brak poczucia bezpieczeństwa polega nie na polityce strachu, ale na długofalowym dialogu opartym na szacunku i wzajemnym poznawaniu się. Apelujemy do naszych braci i sióstr w Chrystusie, a także do wszystkich ludzi dobrej woli, do ludzi podróży, do Romów, parlamentarzystów i prostych obywateli, by dołączyli do nas, wytyczając drogę wspólnego życia, zapowiedź wspólnej przyszłości i społeczeństwa zbudowanego na pokoju. Według oficjalnych danych we Francji żyje dzisiaj około 400 tysięcy osób określanych urzędowym terminem ludzi podróży. 1/3 z nich nie ma stałego miejsca zamieszkania. Do dziś Francja przyznaje im nadzwyczajny status, zapewniający im wiele specyficznych praw. Dla Radia Watykańskiego z Paryża, ksiądz Leszek Woroniecki, Pallotyn.
Przed wzrostem islamskiego fundamentalizmu w Indiach przestrzegają działacze społeczni. Jak wskazują, jest to zjawisko stosunkowo nowe w hinduskim społeczeństwie, ale zarazem bardzo szybko się rozprzestrzeniające. Muzułmanie są obecni w Indiach od wieków, jednak ekstremizm zaczął się uwidaczniać w ciągu ostatnich lat, mówi hinduska dziennikarka Syed Ali Mujtaba, należąca do stowarzyszenia South Asia Contact Group, pracującego na rzecz pokojowego współistnienia różnych religii w Indiach.
O radykalizacji postaw świadczy m.in. próba zmuszenia przez studentów jednej z nauczycielek do noszenia burki. Do zdarzenia doszło na Uniwersytecie Aliyah w Kalkucie. Jest to uczelnia muzułmańska, jednak nie nakazuje ona swym nauczycielkom noszenia tradycyjnego stroju islamskiego. Mimo to studenci zagrozili, że jeśli wykładowczyni nie zacznie nosić burki, będzie musiała przestać wykładać na tej uczelni.
Tymczasem w indyjskim stanie Goa hinduistyczni radykałowie uznali za bluźniercze obrazy składające się na wystawę Epifanie bogów hinduistycznych, urządzoną w jezuickim ośrodku religijno-kulturalnym. Zagrozili między innymi, że obetną głowę autorowi wystawianych w tym ośrodku dzieł o tematyce religijnej. To kolejny przejaw narastającego w Indiach fundamentalizmu religijnego.
Aby zapobiec rozruchom i przemocy, organizatorzy wystawy usunęli kilka obrazów należących do serii Epifanie bogów hinduistycznych. Jedna z fundamentalistycznych organizacji hinduistycznych uznała je za uwłaczające hinduistycznym bóstwom i obrażające uczucia wyznawców hinduizmu. Płótna przedstawiały sceny z mitologii dotyczące Shiwy i Kryszny w otoczeniu kobiet. Autor dzieł Jose Pereira, katolik liczący niemal 90 lat, maluje obrazy o tematyce religijnej, często także sceny przedstawiające ukrzyżowanie Chrystusa. Inspiracją dla artysty są m.in. rzeźby zdobiące słynne świątynie w Tanjavur i Ellore. Zarzuty o bluźnierstwie formułowane przez hinduistów wobec katolików są objawem narastających w tym kraju fundamentalizmów, zarówno hinduistycznego, jak i muzułmańskiego. Jednocześnie jednak kardynał Telesfortoppo, wybitny hierarcha katolicki z Indii, przestrzega przed uznaniem Hindusów za nietolerancyjnych. Z powodu wzrastających fundamentalizmów mamy przypadki nietolerancji i stykamy się z trudnościami, ale nie można tego generalizować. W większości ludzie w Indiach są tolerancyjni. Goa jest jednym z najstarszych ośrodków katolickiej tradycji łacińskiej w Indiach. Dla Radia Watykańskiego z Delhi, Elżbieta Dziuk.
Kościół w Afryce musi zacząć myśleć i żyć w perspektywie kontynentalnej, a nie tylko własnego kraju, diecezji czy parafii. Wskazują na to uczestnicy sesji plenarnej Sympozjum Konferencji Biskupich Afryki i Madagaskaru SECAM. W stolicy Gany dobiega końca jubileuszowe spotkanie zorganizowane z okazji 40-lecia tej instytucji. W czasie obrad duży nacisk położono na konieczność uniezależnienia Afryki od pomocy z zewnątrz, mówi uczestniczący w spotkaniu biskup Jean-Claude Bouchard z Czadu.
Jest to wydarzenie bardzo ważne, ponieważ stwarza nam okazję do mówienia jednym głosem, a zarazem pozwala na skonfrontowanie lokalnych doświadczeń w perspektywie całego kontynentu. Wiele mówi się o perspektywach Kościoła w Afryce i to nie tylko z ekonomicznego punktu widzenia. Podkreślamy, że nasze dzieła musimy realizować przy pomocy własnych środków, a nie tylko czekając na pomoc innych. Kościół w Afryce wciąż jest za bardzo uzależniony od zagranicy i to nie tylko materialnie, ale także gdy chodzi o nowe pomysły czy badania naukowe. Afryka cierpi z powodu niewiary we własne siły, a przecież ma wiele bogactw. Musimy uwierzyć, że los Kościoła na Czarnym Lądzie zależy od nas samych.
Delegacja SECAM została przyjęta przez prezydenta Gany, który potwierdził wolę współpracy z Kościołem katolickim i innymi wyznaniami w wykorzenianiu ubóstwa.
Dwie minuty dla Kaju, mówi Rafał Łączny.
W stolicy trwają obchody 66. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Już w sobotę wieczorem pod pomnikiem powstańców warszawskich na Placu Krasińskich sprawowana była msza święta polowa w intencji poległych w powstaniu. Homilię wygłosił prymas polski arcybiskup Józef Kowalczyk.
Zgromadziliśmy się tutaj w sercu stolicy przed katedrą polową, obok pomnika wzniesionego ku czci powstańców, aby tę wielką ofiarę poległych naszych braci i sióstr nie tylko wspomnieć, ale w zadumie i głębokiej refleksji i modlitwie za nich podziękować za złożoną ofiarę życia na ołtarzu ojczyzny.
Podczas dzisiejszej porannej mszy świętej radiowej, sprawowanej w Bazylice Świętego Krzyża w Warszawie, ksiądz Piotr Pawlukiewicz przypomniał, że każdego roku, 1 sierpnia, naród polski przedstawia Bogu ofiarę swoich braci i sióstr poległych w Powstaniu Warszawskim.
Dziękujemy Stwórcy, że ich postawa, poświęcenie, odwaga są po latach życiodajnym źródłem dla naszego pokolenia. 66 lat temu powstańcy przegrali militarnie. Niech w Chrystusie nieustannie zwycięża ich duch.
Elementem obchodów 66. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego jest również wieczorna modlitwa ekumeniczna na cmentarzu powstańców Warszawy na Woli przy pomniku Polegli Niepokonani.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.